kolejne poniedziałkowe spotkanie po męsku o wychowaniu. Pan Krzysztof Pogorzelec, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Pan Jakub Boże. Janik, szczęść Boże, witamy.
Witam.
I ksiądz Łukasz Skaracki, niezmienna ekipa i mam nadzieję, że tak będzie, dopóki się będziemy spotykać właśnie w tym temacie. Tak jak zapowiadaliśmy ostatnio trochę, mówiliśmy zresztą ostatnio o tym przeżywaniu Eucharystii z dziećmi. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat, tak to nazwijmy, mediów w życiu dziecka. Chodzi mi o telewizor, laptop, dzisiaj to są wszystkie te smarty, różne fony i te inne, internety. Panowie, jakie macie doświadczenie, bo ja mam tylko doświadczenie ze szkoły najwyżej i też z młodzieżą, nie z dziećmi, że kiedyś to jeszcze młodzież ze sobą rozmawiała na przerwach, a dzisiaj to, no nawet jak się umawiają na spotkanie, to przez Facebooka czy przez jakieś tam SMS-y. Czy to nie poszło trochę za daleko? Jak to wygląda, zresztą może to tylko dotyczy młodzieży, jak to wygląda w życiu dzieci i w życiu też rodziny, bo to tutaj chodzi o to wychowanie przecież w rodzinie dziecka.
Ja się mogę podzielić, jak to wygląda w życiu mojej rodziny. Mój najstarszy syn ma 8 lat, najmłodsza córka ma pół roku, więc jeszcze pewnie nie mam takich problemów, jak to gdzieś tam powiedzmy jest z nastolatkami. Mój syn mówi mi, że u niego w klasie, za wyjątkiem dwóch lub trzech osób, i on jest jedną z nich, wszystkie dzieci mają tablety. Jest w drugiej klasie. Rozmawiałem ze znajomymi nawet, miałem w zeszły weekend okazję rozmawiać z powiedzmy dalszymi krewnymi z Wrocławia, z dużego miasta. To oni byli zszokowani. Mówi, że u nich to znacznie mniej. To jest może dwie czy trzy osoby, które mają jednak taki tablet. To mi, że tak powiem, mówi i zapowiada, że skala zagadnienia jest duża. Już bardzo wcześnie to się zaczyna i na przykład już były takie pytania albo już były takie tematy, tato, czy ja też bym mógł, czemu oni mają, a ja nie, na przykład. Dla mnie, tak mówiąc od ogółu do szczegółu, sprawa jest dosyć prosta, to znaczy media, tak jak ksiądz to wspomniał, to jest ogromne źródło informacji i ogromne źródło treści. I podstawowe pytanie, czy ja chcę, czy ja z żoną chcemy, żeby nasze dzieci miały do nich dostęp. No dla nas oczywistą odpowiedzią jest takie, że tylko pod warunkiem, że my dokładnie wiemy, do czego mają dostęp. Nie ma mowy o wolnej Amerykance, o tym, że moje dziecko w tym wieku będzie miało serwowane coś tam, a ja nawet nie będę wiedział co. Ponieważ treści, które są dostępne i na internecie, i treści, które są dostępne w telewizji są tak różnorakie, ja absolutnie nie chciałbym, żeby z dużą częścią tych treści moje dziecko miało kontakt. Uważam, że było to bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony, gdybym się na takie coś godził. W związku z tym media, tak jak się dzieliłem w ostatniej audycji też, jak najbardziej można wykorzystywać, ale musi być to bardzo roztropne wykorzystywanie, żeby dziecku nie zaszkodzić, ale jest, absolutnie nie zgadzam się na przykład na jakieś demonizowanie, tak, że nie wiem, że komputery, internet czy dostęp do jakichś tam treści takich, to nawet jakichś programów pojedynczych, że to jest wszystko samo zło. Nie, można znaleźć i można sobie bardzo ułatwić wychowanie też dobrymi treściami, które tam są obecne, ale trzeba je umieć starannie wybrać i nie ma mowy o tym, żeby puścić sprawę na żywioł, czyli tak, że moje dzieci sobie coś tam oglądają. Już nie wspomnę o bardzo szerokim dostępie do pornografii. Powiedzmy, pornografia dla dziecka to jest bomba atomowa dla jego psychiki, tak? Niekontrolowany dostęp do internetu zawsze wiąże się z ryzykiem dostępu też także do treści pornograficznych.
Czyli tak jak w każdym aspekcie wychowania, powinniśmy ustalać dziecku granice. Czy w korzystaniu z telewizji, czy w korzystaniu z laptopa, tabletu, czy też komórki. Ja wtedy, kiedy urodził się nam syn, no to było dość dawno, bo teraz syn już ma 19 lat, więc jako tako problemu wtedy z komórkami nie było. Komórka dopiero się gdzieś tam pojawiła, chęć posiadania komórki przez niego w szkole podstawowej, ale to już gdzieś tak pod koniec, więc 5-6 klasa i to jeszcze nie miał. Dopiero pierwszą komórkę chyba w pierwszej klasie gimnazjum otrzymał. No ale również był problem, załóżmy, z oglądaniem telewizji i kiedy jeszcze mieliśmy telewizor w domu, bo teraz już nie mamy przy drugim dziecku, ale idę w kierunku takim, że tak jak we wszystkim trzeba ustalać granice, tak samo i właśnie tutaj w korzystaniu z medii. Jeśli chodzi o telewizor, to też staraliśmy się zawsze odpowiednio dobierać programy, czy nawet przede wszystkim bajki, tak? No bo wiadomo, że to dziecko to głównie bajki oglądało. Dobierać bajki, odpowiednie bajki, żeby te bajki były bez przemocy przede wszystkim, bez właśnie jakiegoś tam zabijania, czy też nie było wtedy problemu, bo takich bajek było też niewiele. Teraz to praktycznie na każdym kanale i w każdej bajce to coś tam się musi zadziać. I przede wszystkim na tym skupiliśmy swoją uwagę, żeby odpowiednio dobierać bajki. Czas, jaki załóżmy dziecko przebywa przed telewizorem, również jest ważne, że nie można zostawić dziecka samemu sobie z telewizorem i z pilotem, żeby to dziecko oglądało na przykład non-stop telewizję. No i to są chyba najważniejsze rzeczy, które które przy, akurat przy telewizorze powinniśmy na to zwrócić uwagę. Bo jeśli chodzi o komórkę, tablet, czy też laptop, internet, no tutaj jest bardzo wiele aspektów, na które właśnie powinniśmy zwrócić uwagę, które sądzę, że w trakcie rozmowy wyjdą.
Chciałem jeszcze jednej rzeczy dotknąć, może żeby na razie nie mówić o tym, czy posiadać, nie posiadać, kiedy i tak dalej, to że sama telewizja, ja to powiem ze swojego doświadczenia, chociaż już mam trochę lat, ale jak byłem młodszy, już ten telewizor się pojawił, kolorowy później, że to jest też taki trochę, ja to tak nazywam, zjadacz relacji, bym powiedział. Telewizor nie jest niczym złym sam w sobie, tak, bo to jest jakby obojętna sprawa, że co wybieramy, to jest ważne, ale czasem jest tak, że tak się może zadziać czasem w domu, że ten telewizor jest jakby głównym gościem w naszym domu. On tylko cały czas zabiera głos, on się odzywa, że my przestajemy już ze sobą rozmawiać, a jak nagle zabraknie prądu, to nagle okazuje się, że trzeba by o czymś tutaj pogadać i nie wiadomo o czym. Czy to nie jest problem, że ten telewizor trochę jakby psuje relacje w domu?
Ja powiem tak, ja znam siebie i wiem, że dla mnie łatwo dostępny telewizor z pilotem pod ręką. Każda chwila, kiedy powiedzmy, nie wiem, przychodzę z pracy zmęczony, przychodzę czy po jakimś tam wyczerpującym wydarzeniu, to najchętniej bym sobie pewnie wziął, siadł i odpalił telewizor i zobaczył, co tam, a może coś ciekawego, a nie wiem, albo może bym sobie włączył tam na jakąś stację muzyczną, coś posłuchał, a może tam to jakiś program o naturze choćby, no cokolwiek. Ale, no nie wiem, no taką mam psychikę, tak, ten jest to dla mnie najbardziej naturalne sięgnięcie, powiedzmy, po taki pierwszy sposób, żeby coś sobie teraz wrzucić i żeby nie myśleć przez chwilę. No i przez wiele lat ten telewizor był gdzieś obok obecny. Od momentu, w którym się przeprowadziliśmy do swojego własnego mieszkania, to stwierdziliśmy z żoną, że dużo więcej chyba jednak ten telewizor nam zabiera niż nam daje i stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć telewizji i to był nasz świadomy wybór i w tej chwili jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyboru. Ale tak jak ksiądz mówi, ja znam na przykład jedno małżeństwo, też bardzo świadomych znajomych, bardzo świadomych katolików, dobrze i bardzo wyraźnie przeżywających też swoją wiarę i przekazujących tą wiarę swoim dzieciom, którzy mają telewizję w domu, ale oni akurat nie mają z tym problemu, oglądają tylko kilka wyraźnych programów, to znaczy zasada jest taka, że telewizor jest wyłączony, a tylko jak stwierdzą, że coś jest w programie, co chcą obejrzeć, czy to dobranockę, czy tam jakiś program dotyczący, czy to nauki, czy czegoś innego, czy tam wiadomości, powiedzmy, to sobie to oglądają. I poza tym tak naprawdę zawsze telewizor jest zamknięty. My znamy siebie, wiemy, że to jest dla nas taki właśnie taka łatwa, szybka odskocznia od rzeczywistości i ja i żona stwierdziliśmy, że nie chcemy i nam to służy. Taki wybór nam służy. Jeśli czegoś szukamy, chcemy coś znaleźć, to tak naprawdę wszystko jest w tej chwili dostępne w internecie i możemy na internecie znaleźć te treści, których czy to co byśmy chcieli obejrzeć i nie ma z tym problemu. A okazyjnie, jak chcę zobaczyć mecze Polski na mistrzostwach, mówię, to wtedy idę do teściów i oglądam u nich mecz na żywo. I generalnie nie żałujemy tego wyboru i widzimy ogromną ilość plusów. Bardzo ważnym aspektem tego jest to, że to jest odwrotność, można powiedzieć, tego telewizora. To znaczy, jak nie ma telewizora, to jest czas i miejsce w domu na ciszę. Cisza to już jest też temat rzeka, to jest coś, co jest niezbędne i po to, żeby się relacje między nami a dziećmi, między nami a małżonkiem mogły gdzieś kształtować, bo w ciszy jest czas na rozmowę. W ciszy jest czas na zastanowienie, w ciszy jest czas na to, żeby chociażby zastanowić się, co ja przed chwilą zrobiłem albo co powiedziałem, czy nie potrzeba, żebym coś teraz zrobił. W ciszy jest czas na relacje z Bogiem. I ta cisza jest niesłychanie cenna w domu. Nam było brak, po tym jak przedtem żeśmy mieszkali z telewizorem, nam było bardzo, bardzo, bardzo potrzeba tej ciszy właśnie, która na co dzień gdzieś w domu była, można było ją znaleźć. Oczywiście też przy czwórce dzieci tej ciszy aż tak dużo nie ma, ale na przykład wieczorem jest ta cisza. Mhm. Czy w ciągu dnia też się udaje czasami ją znaleźć, jak dzieci są zajęte zabawą.
Panowie, nie macie telewizora w domu i nie żałujecie na dzień dzisiejszy?
Nie mamy. Ja od pewnego czasu też nie mam.
Nie było trudno tak zostawić tą telewizję, wyrzucić telewizor, nie wiem, przez okno, czy tam do piwnicy znieść?
Do piwnicy znieść. Znaczy, no, dojrzewaliśmy do tej decyzji. Gdzieś tam właśnie po którychś rekolekcjach żeśmy stwierdzili, że właściwie to nam jest do niczego niepotrzebny ten telewizor, jeśli będziemy chcieli sobie nawet jakiś wartościowy film obejrzeć, nawet jakiś familijny, tak, żeby zasiąść z całą rodziną. No możemy odpalić laptopa i obejrzeć w internecie, czy... No jest tego mnóstwo, tak jak Kuba powiedział, także możemy sobie i to wybrać, tak, jaki chcemy nawet obejrzeć. A jeśli chodzi właśnie o ten telewizor, no to jest to strasznie zjadacz czasu, No i taki wypełniacz tak samo, no bo wtedy, gdy jest włączany telewizor, to rozmawiamy o tych problemach, tak, które żeśmy zobaczyli albo usłyszeliśmy w telewizji, tak, czy jakaś tam pani tak do tego pana tak powiedziała i tak dalej. A o tych naszych tutaj problemach małżeńskich czy rodzinnych po prostu zapominamy. I jest czas, załóżmy dziś na wieczór, a załóżmy jeszcze na wieczór jakiś ten telewizor jeszcze w sypialni, tak, to jeszcze włączymy ten telewizor w sypialni, zasypiamy załóżmy z telewizorem albo włączymy sobie na czasowe, żeby się sam wyłączył ten telewizor, no i po prostu z tymi treściami zasypiamy, budzimy się, śnimy o nich i nie jesteśmy w stanie nawet przez chwilę tak naprawdę stanąć w ciszy i pomyśleć o Bogu, o tym, co on nam by chciał powiedzieć w życiu, jak mamy postępować, czy nawet cokolwiek zaplanować, tak? Bo cały czas my żyjemy tą telewizją i to nie tylko jeśli chodzi o telewizję, bo tak samo możemy przywyknąć do laptopa czy do komputera, gdzie możemy oglądać telewizję, także no to we wszystkim musimy po prostu sobie stawiać jakieś tam granice, a no nie ukrywam, że to też nie jest łatwo stawiać sobie granice, bo jeden ma silniejszą wolę, a drugi no niestety tej silnej woli nie ma i całe życie po prostu musimy gdzieś z tym stawać w szranki, z tymi pokusami, które wokół nas są.
Powróćmy na chwilę do dzieci, bo tutaj o nich chcemy porozmawiać. Kiedy wprowadzać w życie dzieci media, albo jak uczyć korzystać z tych mediów? Czy całkowicie powiedzieć nie, nie będziesz mieć komórki, aż nie pójdziesz, nie wiem, do szkoły średniej? Czy jednak pozwalać dzieciom? Jaka jest ta granica, jeżeli chodzi o dzieci, o korzystanie?
Jeszcze się tak nad tym nie zastanawiałem. Tak jak powiedziałem, dla mnie problemy wychowawcze i to, co się mogę wypowiedzieć, to nie jest jakaś wiedza teoretyczna, którą tam nabywam na zaś. Mhm. Chociaż może powinienem też, tylko to są raczej te sytuacje, przed którymi stajemy z żoną na co dzień i gdzie szukamy najlepszego wyjścia. Dla nas nie ulega wątpliwości, że w tym wieku, to znaczy w wieku 8 lat, kiedy nasz najstarszy syn jakby przeciera te szlaki, tak, i na nim się tego uczymy, to absolutnie nie jest wiek jeszcze, kiedy chcemy mu pozwolić na to, żeby miał swojego tableta czy swoją komórkę. Przypuszczam, że jak przyjdzie ten wiek, to prędzej będzie to komórka, na pewno bez internetu, bez dostępu do swobodnego do internetu, jeśli już to z, powiedzmy gdzieś z programami chroniącymi, które będą selekcjonowały treści, które będzie można, ale to też to będzie bardzo odległa przyszłość. Na pewno nie w ciągu najbliższego roku, dwóch czy trzech. To znaczy, jeśli jest taka potrzeba, że syn coś potrzebuje, nie wiem, tam czasami ma jakieś pytanie naukowe, interesuje się kilkoma różnymi takimi dziedzinami wiedzy, że czasami faktycznie nawet ja nie jestem w stanie mu odpowiedzieć, proszę bardzo, wtedy przy nas Wikipedia albo gdzieś Google i możesz to znaleźć. Natomiast, no tak jak mówię, ja nie chcę demonizować, bo jest bardzo wiele dobrych rzeczy, które można na tym internecie znaleźć, natomiast jest tak dużo zagrożeń i myślę, że raczej w skali społecznej dzisiaj, jak rozmawiam nawet z rodzicami dzieci naszych w szkole czy w przedszkolu, to raczej mam wrażenie, że są niedoszacowane i raczej w świadomości rodziców za mało jest jednak jakiejś troski o to, jakie niebezpieczeństwa tam są, a za dużo takiej swobody. Myślę, że tam gdzieś jest też obecne to, o czym ksiądz mówił, że po prostu z telewizją czy z internetem takim po prostu jest łatwiej, tak? Pozwolimy dziecku, niech on sobie pogra na tych gierkach na tablecie albo niech on sobie poogląda tam na YouTubie teraz coś. To jest święty spokój, więc to jest prostsze rozwiązanie. No ale tak życie tego uczy, że prostsze najczęściej nie jest lepsze. Więc my się decydujemy na taki świadomy wysiłek i starannie selekcjonujemy. W praktyce u nas to wygląda tak, że dzieciaki wieczorem mogą obejrzeć bajkę, ale też nie zupełnie co chcą. To znaczy niektóre bajki są takie, że tak powiem, dozwolone, niektóre czasami przychodzi pomysł, żeby coś obejrzeć, to wtedy raczej staramy się pierwszy odcinek z nimi obejrzeć, żeby zobaczyć, czym to pachnie. Natomiast poza tym w ciągu dnia nie ma dostępu do komputera. No jeszcze synowi pozwalaliśmy przez jakiś czas grać na chessmasterze, tak, w szachy. Ale poza tym nie ma czegoś takiego jak swobodny dostęp do internetu absolutnie i długo nie będzie komórka w celach komunikacyjnych jako telefon. Myślę, że tam za kilka lat będzie wchodziła w grę. Natomiast ja nie widzę żadnego deficytu, ani tego, żeby moje dzieci coś traciły przez to, że nie mają swobodnego dostępu do telewizji czy do internetu cały czas. Widzę, że dużo rzeczy ich złych omija dzięki temu. Nawet jak mi syn opowiada na przykład, że tam ma kolega tamto, to ja się cieszę, że dla niego to są tylko rzeczy zasłyszane gdzieś z zewnątrz, że on nie musi z tym mieć na razie do czynienia. Jak już będzie trochę dojrzały, uda nam się w nim zbudować pewną odpowiedzialność do dokonywania wyborów, na pewno w wieku 8 lat to jest jeszcze niewielkie, to jest zalążek takiej odpowiedzialności, no to w którymś momencie będzie w stanie stanąć na wysokości zadania i świadomie dokonywać. Na razie myślę, że te impulsy i emocje byłyby tak silne, że absolutnie nie ma mowy o tym, żeby 8-latek racjonalnie dokonywał wyborów, jeśli chodzi o treści, które ogląda. Ja mam z tym problem, nie? Jako dorosły facet, a co dopiero 8-latek.
Wydaje mi się, że to tak zapominamy czasami, do czego służą poszczególne przedmioty, bo mi się wydaje, że właśnie jeśli takie dziecko w wieku na przykład 10 lat otrzymuje telefon, no to przede wszystkim telefon służy do komunikowania się i do tego, żebyśmy my, rodzice, mieli z nim kontakt i my na początku właśnie, kiedy czy syn, czy córka otrzymały komórki. To były to zwykłe komórki, nie żadne smartfony, nie żadne dotykowe, tylko po prostu zwykłe komórki, żeby po prostu można było się z nimi porozumieć, czy załóżmy wyszedł wcześniej ze szkoły, nie było jakiejś tam lekcji, dzwoni do mnie, przyjedź. Ja przyjechałem, żeby nie musiało załóżmy, czy tam błąkać się po szkole, bo wiadomo, że to, jeśli chodzi o świetlicę, trzeba było wcześniej zaznaczyć, więc przede wszystkim komórka powinna służyć do komunikowania się. No wiadomo, że i później te dzieci są starsze, no to chcą skorzystać z Facebooka, prawda, z różnego rodzaju czatów, no to też musimy mieć musimy mieć to pod kontrolą. No nie możemy takiego 13-latka czy 14-latka puścić na głęboką wodę w internet, dając mu abonament, czy też niezliczone liczby gigabajtów internetu. I spotkałem się już z takim stwierdzeniem, że no ja nie ingeruję, załóżmy, w dziecka komórkę, no bo to jest jego prywatna sprawa, co on tam ma w komórce. No, dla mnie to nie jest jego prywatna sprawa, bo to jest jeszcze dziecko. Ja go wychowuję i właśnie przede wszystkim, tak, gdzie w internecie jest dużo zagrożeń, to ja przede wszystkim stawiam dziecku granice, pokazuję te zagrożenia. To tak jak właśnie z tym dzieckiem, które na początku rozmawialiśmy, idzie załóżmy w kierunku piekarnika, żeby się i odciągał go, żeby się nie poparzyć. No to tak samo to dziecko, które będzie miało smartfona, będzie miało załóżmy ileś tam gigabajtów internetu, będzie korzystało non-stop, to ja też muszę z tym dzieckiem porozmawiać, że no niestety nie możesz dostać tyle gigabajtów internetu, bo są takie i takie zagrożenia. Możesz skorzystać w domu z internetu, a załóżmy w komórce nie, bo tamto. I to jest właśnie to stawianie dziecku granice i to nie jest żadna jego prywatna sprawa. To wiadomo, że no jak w każdym wychowaniu, już to też mówiłem na początku pierwszej audycji, że ufaj i kontroluj. No, musimy mieć rękę na pulsie, co nasze dziecko robi.
Też mam takie doświadczenie, bo ja patrzę od strony kapłana, tak, jakiegoś tam organizatora na przykład wycieczek, wyjazdów. Wiadomo, czasy się zmieniły. Dzisiaj to ten dostęp do telefonów, one są tańsze i rodzice mogą sobie pozwolić na to. Kiedyś czegoś takiego nie było, ale czy to też trochę nie jest takie niewychowawcze, bo miałem takie doświadczenie, byłem na wyjeździe z dziećmi, na wycieczce i codziennie były takie osoby, tych dzieciaczków, dzwoniły co chwilę do rodziców i, bo tam rodzice tego chcieli, że na obiad było to, na kolację było to, pani powiedziała to, a kolega zrobił tamto. I wieczorami, kiedy zabieraliśmy telefony, za zgodą rodziców oczywiście, bo to trzeba mieć zgodę, na noc, żeby dzieci tam nie grały, nie robiły różnych rzeczy, no to był płacz na przykład za mamą, ktoś tęskni, bo przed chwilą słyszał głos i te mamy później też dzwoniły z różnymi tam zażaleniami, jakby nie znając kontekstu, jak to wszystko wyglądało. Czy to też troszeczkę jakby... No dzisiaj to nie jest przesada też, znowu ze strony rodziców. Nie wiem, jak panowie na to patrzycie. Czy to trochę też nie oducza ich takiej samodzielności?
Mi się wydaje, że to jest w dzisiejszych czasach jest wszystko postawione do góry nogami, bo załóżmy wcześniej też dzieci jeździły na kolonie, na obozy. Jeżeli załóżmy dziecku się coś działo, no to dzwonił wychowawca do rodzica i był ten telefon kontaktowy podany załóżmy w danym ośrodku czasowym, czy też w jakiejś miejscowości, w której nasze dzieci były. I ten telefon dziecku mi się wydaje, że nie jest do niczego potrzebny. I robiąc załóżmy takie wycieczki, czy też wyjazdy, to przede wszystkim mi się wydaje, że my jako wychowawcy, ja to też mam takie dobre doświadczenie właśnie ze szkoły już na Zaletanek, że jeśli załóżmy dzieci wyjeżdżały na te rekolekcje, no to załóżmy te telefony były u sióstr. Jeśli chciały załóżmy zadzwonić, no to była odpowiednia godzina w ciągu dnia, to było umówione jakieś. Wtedy siostry załóżmy wydawały te telefony i wtedy można było dzwonić. I mi się wydaje, że to jest najlepsze wyjście z sytuacji, bo załóżmy, no dziecko może z każdą drobną sprawą zadzwonić do mamy i wcale nie musi przedstawić sytuacji tak, jak ona wygląda, tylko załóżmy na podstawie swojej dziecięcej wyobraźni. A od tego jest wychowawca, ten, który właśnie widzi z boku obiektywnie, czy dzieje się coś złego temu dziecku, czy też nie. I wtedy on może zadzwonić załóżmy do rodzica. I mi się wydaje, że te telefony są zupełnie niepotrzebne naszym małym dzieciom, żeby one załóżmy co 5 minut, czy nawet z autokaru, tak, że jestem w takiej miejscowości, za chwilę SMS-a jestem w takiej miejscowości, a zatrzymaliśmy się na siusiu, a jesteśmy w McDonaldzie. To nawet nie uczy to dziecka takiej samodzielności, prawda? Fajnie jest, jak nawet dziecko zatęskni za rodzicem, nawet jeśli wycieczka jest na przykład jednodniowa. No to fajnie jest, że właśnie po całym dniu załóżmy spotka się to dziecko i załóżmy będzie tylko jeden telefon na dzień. Także mi się wydaje, że wszystko chyba troszeczkę stanęło do góry nogami. Takie jest moje doświadczenie.
To, co ksiądz teraz powiedział, to jest bardzo, bardzo, bardzo aktualny dla mnie problem. Właśnie jesteśmy bezpośrednio powiedzmy takiej batalii troszeczkę dotyczącej telefonów i smartfonów na wycieczkach u naszego syna. Z relacji nauczycieli to nawet nie jest kwestia tego, co mi się wydaje, czy tam, czy Krzyśkowi, ale z relacji nauczycieli wiemy, że jak próbowałem te tematy dotykać, to nauczyciele mówią, że tak naprawdę problem nie leży po stronie dzieci, że to dzieci chcą tak dzwonić do rodziców, tylko problem leży po stronie rodziców, że to niektórzy rodzice nie wyobrażają sobie, że nie będą mogli zadzwonić do swojej, albo że ich córeczka nie będzie, czy tam synek nie będzie mógł do nich zadzwonić, albo że oni w danej chwili. I tak jak się zaznaczył na początku, oczywiście z punktu widzenia opieki i z punktu widzenia odpowiedzialności nie ma najmniejszego problemu, bo wychowawca jest dostępny pod telefonem cały czas i wiadomo, że w razie jakiegoś przykrego zdarzenia, to wychowawca od razu dzwoni do rodziców i informuje o takiej sprawie. Jest to tylko problem mentalny po stronie rodziców, że czy ja pozwalam na to, że moje dziecko nie będzie w danej chwili, że zdaje się, że jak gdyby na opiekę wychowawcy, czy tam osób, które towarzyszą wychowawcy w danej wycieczce. I to jest jedyny problem, nie? Ja absolutnie też nie mam żadnych wątpliwości. Jeśli ufam wychowawcy, to wiem, że jest w dobrych rękach i wierzę, że gdyby cokolwiek się nie tak działo, to wychowawca mnie poinformuje, zaraz będę o tym wiedział. No ale to się tak naprawdę prawie nigdy nie wydarza, nie? Tak jak Krzysiek powiedział, to jest nawet fajne, przyjemne, normalne, jeśli jest ten element rozstania, że przez chwilę się nie widzimy i potem dziecko przyjeżdża i jest o czym opowiadać, tak? Tato, było to tak. I tamto, tato, wiesz, co zrobiliśmy z kolegą, z koleżanką.
A tak to my już wszystko wiemy, tak?
Tak, tak.
Co się wydarzyło na wycieczce.
Pytanie jest, na ile pozwalamy, żeby telefon komórkowy ingerował w nasze życie, na ile zawsze musimy być dostępni pod, tak? Czy, nawet mówię o nas, dorosłych, tak? Czy tak musi być, że my jesteśmy cały czas, nie? No, na przykład to wyjście do kościoła, wyłączamy jednak telefon. Nie tylko dlatego, żeby tam innym nie przeszkadzał, jak dzwoni, ale żeby nam też nawet nie przeszkadzał, żebyśmy mogli się teraz spotkać z kimś, nie? Jeśli jest wycieczka, na przykład też mi nauczycielka mówiła ciekawą rzecz, że jej to pewnie by było nawet łatwiej, gdyby dzieciaki mogły wziąć te smartfony, bo wtedy co jest na wycieczce? No każdy się gapi w czasie jazdy, powiedzmy, jadą gdzieś tam półtorej czy dwie godziny, to każdy się gapi i jest cisza, tak, i spokój. Nie ma wygłupów, nie ma latania po autokarze i tak dalej. Z drugiej strony ona mówi, jedziemy po to na tą wycieczkę, że dzieci mają ze sobą nawiązywać relacje. Więc jeśli mają nawiązywać relacje, to muszą być ze sobą, a nie ze smartfonami. Jeśli ta wycieczka ma też służyć, a taki jest zawsze gdzieś też kontekst wycieczek szkolnych, prawda, że jesteśmy ze sobą razem jako klasa, że to jest też czas, kiedy mają się nawiązywać relacje inaczej niż na przerwie pięciominutowej, czy tam na zajęciach, to nie za bardzo jest czas na nawiązywanie relacji. Tu jest doskonałe miejsce do tego, żebyśmy się ze sobą polubili, spotkali, żeby to było i z humorem, i na poważnie, i to bycie ze sobą, tak jak mówiliśmy o tym w kontekście telewizji w domu, tak jak o tym mówimy teraz na wycieczce między członkami klasy jednej, ono jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest czas i przestrzeń, a one są możliwe tylko wtedy, jeśli jestem skupiony na innych i jestem z innymi, a nie każdy obok siebie i skupiony na smartfonie, czy na, nie wiem, na telefonowaniu nawet do mamy, załóżmy, że tam już nie ma internetu, tylko jest, powiedzmy, telefon do mamy. No po co ja mam dzwonić do mamy? Teraz jest czas dla mnie i dla kolegów, a nie po to, żeby mi mamie opowiadał właśnie, gdzie jesteśmy i kiedy, czy ile zrobiłem siusiu. No to jest też pewnie jakiś problem, z którym sobie rodzice, najczęściej pewnie mamy, muszą jakoś poradzić. Chwała Bogu, jeśli nauczyciel jest w stanie to wyperswadować.
Tak, to właśnie muszą być z góry określone zasady, nie? Przez tych, którzy organizują wycieczkę, przez wychowawców, że na wycieczkę jedziemy na przykład bez telefonów, bądź też telefony są deponowane u wychowawcy.
I muszą się rodzice zgodzić.
I muszą się rodzice, oczywiście, no ale no to właśnie, no to jest też właśnie też odpowiednia formacja, odpowiednie rozmowy wychowawcze z rodzicami, no ale nie w każdej szkole da się tak porozmawiać z rodzicami i nie w każdej szkole, załóżmy, wychowawcy czy dyrekcja widzi jakiś w tym problem.
Kończąc troszeczkę ten temat, który jest bardzo szeroki, zresztą każdy temat, który poruszamy, to można by bardzo długo rozmawiać. Co zrobić w tym czasie wolnym, kiedy nie ma w domu telewizora i nagle jest tego czasu więcej? Ta cisza się pojawia i nie ma tego właśnie, że dzieci, no to siadajcie, macie godzinę, ja sobie coś tam porobię swojego. Jak te dzieci zająć, czy jak je zainteresować, co z nimi robić w tym wolnym czasie?
Wydaje mi się, że każde dziecko ma jakieś tam swoje problemy, jakieś swoje przeżycia, którymi żyje, więc przede wszystkim możemy porozmawiać o tym, co się dzieje w życiu naszego dziecka. To jest ten czas, załóżmy ten moment, kiedy możemy to zrobić. Jest taka bogata oferta różnych gier edukacyjnych, w których również możemy zachęcić dziecko, możemy grać, możemy wyjść na spacer. Jest naprawdę wiele możliwości, którym możemy zająć dziecko, zainteresować czymś innym, ale nie można też powiedzieć, że załóżmy nie jest wartościowym obejrzenie telewizji i załóżmy jakiegoś tam filmu, tak, który jest dość ciekawy i jakieś ma też ciekawe przesłanie, ale powinniśmy o tym pamiętać, że istnieje coś takiego jak wyjście do lasu, wyjście do parku, nawet iść i pozbierać kasztany, prawda, w odpowiedniej porze, no to również jest wartością i jest to niesamowite przecież też przeżycie dla dziecka, bo przebywamy wtedy wszyscy razem, całą rodziną, możemy się pośmiać, powygłupiać, także no jest to naprawdę niesamowity czas dla dziecka i mi się wydaje, że jest to budujący czas dla dziecka i dla całej rodziny.
I ja bym powiedział też tak, że mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale w naszych czasach może boleć, to znaczy dawniej nie było tylu opcji, nie było tylu możliwości spędzenia czasu wolnego, możliwości tego, żeby, no nie wiem, no właśnie uruchomić internet, odpalić telewizję i życie było przez to prostsze, bo nie było tylu wyborów do dokonywania. Natomiast dzisiejsze czasy wymagają od rodziców tego, żeby bardzo stawali na wysokości zadania, żeby byli bardzo świadomi co do tego, jakie wybory, bo jeśli pozwalamy dzieciom na przykład oglądanie telewizji bezkrytycznie, nie ingerując w to, to tak naprawdę my dokonujemy pewnego wyboru i pozwalamy komuś, czemuś, żeby te informacje do naszego dziecka płynęły i po prostu nie wybieramy. To, że my tego nie przebieramy, to nie oznacza, że tam nic nie płynie albo że to się samo jakoś ułoży. To jest bardzo konkretny przekaz. Więc jeśli my rezygnujemy z tego dokonywania decyzji, to przejmuje je za nas ktoś inny. To nie my wychowujemy wtedy dzieci, tylko wychowuje je ten, kto układa ramówkę programu, tak, w telewizji, albo ten, kto decyduje o kolejności, jak się będą wyskakiwały na YouTubie kolejne linki do kolejnych filmów, materiały się będą odtwarzały, tak. W tym wolnym czasie, bo ja widzę taki podtekst jeszcze w tym pytaniu, znaczy jest faktycznie tak, że to o czym Krzysiek mówił, że żebyśmy nie zwalali wszystkiego na jakieś tam zewnętrzne rzeczy, tylko żebyśmy się mieli czas i odwagę zająć naszymi dziećmi.
Tak.
Wchodzić w te relacje, wspólnie przeżywać czas, czy to przez gry, czy to przez jakieś inne rzeczy, ale być razem. Natomiast jest też coś takiego, że no nie da się przeżyć całego dnia razem. Załóżmy, że przychodzi się, nie wiem, o 15, taki idealny schemat. Przychodzi się o 15 razem, odbiera się dzieci z przedszkola, je się razem obiad, no i do wieczora się jest razem. No nie da się też tego dnia całego przeżyć razem, bo są obowiązki, są inne rzeczy. I też trzeba umieć sobie ten czas poświęcić na robienie innych rzeczy i nie cały czas być z dziećmi. My do tego podchodzimy też w ten sposób, że staramy się zbudować w dzieciach jakieś zainteresowania, albo inaczej, może nawet lepiej nie zbudować, odkryć, czym oni się sami interesują, co najbardziej leży w ich naturze, co oni lubią robić sami, z pewną poprawką oczywiście, żeby to służyło też ich rozwojowi i podsuwać im takie rozwiązania. To może być na przykład zainteresowanie dzieci czytaniem. Nasza rola jako rodziców między innymi też do tego się ważna rola uważam, żeby w dzisiejszych czasach nie zostawiać na przykład, mówimy w kontekście świąt Bożego Narodzenia, w kontekście urodzin, imienin dzieci, żeby nie zostawiać wyboru i dzieci dostają prezenty, jakie dostają, o, dziadkowie kupili tablet na przykład, no to trzeba go teraz wykorzystać, bo głupio, tylko też, żeby zasugerować dziadkom albo wprost podsunąć pomysł, słuchajcie, na przykład świetnym pomysłem dla naszego tam wnuka, dla waszego wnuka będzie na przykład kupienie mu takich i takich klocków, albo takiej i takiej gry, którą będziemy mogli razem w rodzinie rozwiązać, albo naprawdę to jest, najpierw trzeba dzieci zainteresować czytaniem książek, ale jeśli się to uda, to dla mojego syna na przykład dobrym prezentem są też książki, które on lubi. Ta dobra selekcja prezentów i zabawek, które dzieci mają w swoich pokojach, to tak naprawdę załatwia sprawę. Potem, jeśli jest czas, że ja potrzebuję teraz się skupić na obowiązkach domowych, część tych obowiązków można fajnie zaangażować dzieci, żeby z nami się, nawet jeśli się je robi wolniej wtedy, ale warto to zrobić, żeby dzieci razem z nami spędzały czas, żeby też wiedziały, że w domu się wszystko samo nie zrobi, tylko że to trzeba tam trochę porobić. Ale potem przychodzi czas, że muszę zrobić to samemu, no to wtedy właśnie dzieci mają swoje zainteresowania i swoje ulubione zabawy, które są dla nich dobre i twórcze i wiem, że na nich nic nie stracam i nie są niebezpieczne.
Bardzo panom dziękuję, a państwa zapraszam do tego, żebyście słuchali naszego radia i słuchali właśnie tej audycji Po męsku o wychowaniu także na naszej stronie internetowej radiorodzina.kalisz.pl. Tam te audycje wszystkie są umieszczone. Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof Pogorzelec, pan Jakub Janik, ksiądz Okarsko-Racki. Szczęść Boże.
Dziękuję. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Audycja pojawiać się będzie w drugie i czwarte poniedziałki miesiąca.